jeśli chodzi o słowa użyte z tamtego wydarzenia w rodzinnym mieście Jezusa Chrystusa w Nazarecie. Bardzo bolesny fragment objawienia. Dlatego, że on jest jakby echem tego, co znajdujemy u świętego Jana w Ewangelii, która nam rozświetlała mroki nocy Bożego Narodzenia. Ewangelia według świętego Jana ze swoim prologiem. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem. Było Słowo i zaraz na początku drugiego rozdziału no właśnie te bardzo bolesne stwierdzenie, ono powinno nas bardzo parzyć, ilekroć dotykamy Go, a my jesteśmy nimi dotykani przez Boga. Że odwieczne Słowo Boga Ojca, współistotne, które dla nas, dla naszego zbawienia przyszło do swoich. Swojego nie przyjmie. Mówiąc o Jezusie Chrystusie, mówimy o Jego potrójnej władzy, czyli o mocy, jaką otrzymał, kompetencji, uprawnieniu, bo to wszystko mieści się w słowie władza, dać komuś władzę, mieć władzę. Ale bo to wszystko zostało dane przez Boga Ojca, który jest w niebie. Właśnie władza królewska, władza prorocka i władza kapłańska. Albo jak kto woli, odrobinę mniej bolesne słowa, aniżeli władza, misja. Misja, czyli zadanie królewskie, misja kapłańska i misja prorocka. Warto, abyśmy zdali sobie w dzisiejszym fragmencie Ewangelii z właściwego znaczenia słowa prorok. Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych. W swoim domu żaden prorok. Czyli kto? Tak się jakoś stało, ktoś się nad tym napracował bardzo, żebyśmy mówiąc słowo prorok mieli na myśli no właśnie takiego kogoś, kto ma umiejętność, sprawność jasnowidzenia, czyli przepowiadania przyszłości. Ten człowiek prorokował, czyli wypowiadał sądy dotyczące przyszłości. Żadną miarę. To nie jest zadanie proroka. Prorok ma nauczyć. Jednocześnie prorok ma za zadanie odnosić teraźniejszość nawet nie do przeszłości, ale właśnie do nauki Bożej, do prawdy Bożej i ewentualnie rysowanie konsekwencji z tego powstałe, z ludzkiego zachowania, albo zgodnego z wolą Boga, albo niezgodnego z wolą Boga. Wcale nie jest to takie trudne zajęcie, dlatego że jeśli ktokolwiek sieje w swoim ciele jako plon własnego życia, zbierze zagładę, korzystając ze słów świętego Pawła Apostola, ten zaś, który sieje w swoim duchu, czyli pracuje nad własnym duchem, pokłada nadzieję w Duchu Bożym, jako plon własnego życia zbierze życie wieczne, czyli niebo. Przedmiotem głoszenia proroka jest niebo albo piekło. I to nie jest wcale rzeczywistość bliżej nieokreślona, dlatego że jeśli człowiek żyje zgodnie z Bożym zamysłem, to znaczy, że wszedł i kroczy na drodze, której celem jest no właśnie niebo, czyli osiągnięcie stanu jedności z Bogiem. I to się da naprawdę przewidzieć, wyliczyć, zobaczyć. To nie jest coś oderwanego od rzeczywistości, jeśli ktoś, no właśnie, żyje w ten sposób, że jest w konfrontacji, sprzeczności z Bożym zamysłem, czyli wszedł na drogę w wiodącą bezpośrednio do potępienia, na końcu którego znajduje się po prostu otchłań pełna nienawiści wobec Boga i wobec bliźniego, bo tym przecież charakteryzuje się piekło. W piekle nie ma miłości wobec Boga i nie ma miłości wobec bliźniego. Jeśli ktoś jest na drodze, gdzie praktykuje nienawiść wobec bliźniego i nienawiść wobec Boga, efekt jego życia jest naprawdę bardzo jasno oczywisty do stwierdzenia. Tak jak człowiekiem, który w sposób absolutnie nieprzymuszony wkłada sobie jakąś truciznę do ust i przełyka ją. Z tego życia nie będzie. Będzie śmierć. A więc jeśli ktoś łyka, karmi się rzeczywistością, która jest w sprzeczności z Bożym zamysłem, jako skutek swojego, no właśnie, wyboru działania życia, zbierze zagładę. Najbardziej ciekawą rzeczą jest to w dzisiejszej Ewangelii, bo to rzeczywiście po raz kolejny gdzieś objawia już nie prawdę Bożą, ale prawdę o człowieku. Że żaden nauczyciel w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych, w swoim domu może być tylko tak lekceważony. Kto jest pierwszym nauczycielem wobec dziecka, swojego dziecka, no ojciec i matka. I zobaczcie, wcale nie ma tak, że Pan Jezus nie zna się na rewaliach naszego życia. A przecież nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w życiu dzieci w 99% najbardziej lekceważonymi nauczycielami to są właśnie rodzice, dziadkowie. Ty się na niczym nie zna. Przynajmniej w pewnym okresie życia. Że dziadkowie i rodzice bezmyślnie będzie to słowo określane terminem wiek buntu, którego nie było w życiu Jezusa Chrystusa, bo wtedy, kiedy on był nastolatkiem, dwunastoletnim, to bardzo ciekawy moment w objawie, że okres nastoletni, który my nazywamy z akceptacją pewną, okresem buntu, burzenia autorytetu. U nastoletniego Jezusa był to okres absolutnego posłuszeństwa wobec autorytetu. I to nie boskiego, ale właśnie tych, których dał mu, czyli swojej matki i świętego Józefa. On był im posłuszny, a oni byli dla niego autorytetem, czyli nauczycielami, który dał wiarę.